Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Cóż zatem za korzyść dla człowieka, jeśli nawet by rozwiązał wszystkie problemy zdrowotne, wszystkie problemy społeczne? Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli rozwiązałby wszystkie problemy wojskowe, ekonomiczne, oświatowe, a utracił wieczność? Siebie by zatracił, największą szkodę by poniósł. Kiedy Izraelici zbliżali się do ziemi obiecanej, wówczas zbliżał się też dzień, kiedy ich przywódca Mojżesz miał zakończyć swoje życie. I co wówczas czyni Mojżesz? W tych ostatnich dniach swojego życia postanawia opowiedzieć im, przypomnieć im to wszystko, co działo się na przestrzeni 40 lat. Podczas wędrowania na pustyni, po plagach egipskich, po wyjściu z Egiptu, po przejściu przez Morze Czerwone. Opowiada im o tym wszystkim, co było, ale czyni to z ziemią obiecaną w tle, dosłownie, bo już byli bardzo blisko rzeki Jordan, przez którą trzeba było przejść. Więc z daleka mogli zobaczyć góry, piękne widowiska. To wszystko na nich czekało. To była ich ziemia obiecana. To był ich punkt docelowy. Po to wyszli z Egiptu. Po to przeszli przez trudną, bolesną pustynię, żeby w końcu znaleźć się na błogosławionej ziemi, ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi, jego potomkom. I Mojżesz, spodziewalibyśmy się, powinien był nawiązać do tego, co wówczas Izraelici widzieli. Widzieli właśnie te góry, piękne widowiska z daleka, ale mówi im coś innego. Potem, jak już opowiedział im o tym wszystkim, co miało miejsce na przestrzeni ostatnich 40 lat, mówi im, że Pan Bóg kładzie przed nimi życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. I dodaje, że Pan Bóg nakazuje im, nakazuje ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa, nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Znamienne jest to, że gdy Mojżesz mówi o błogosławieństwie, mówi też o rodzeniu, o przyjściu na świat nowych Izraelitów, mówi o rodzinie. Wiąże się to z podstawowym znaczeniem słowa błogosławić. Dla Izraelitów słowo błogosławić kojarzyło się zawsze z dzieckiem, które znajduje się na kolanach ojca lub matki. Stąd wywodzi się hebrajskie słowo błogosławić od słowa kolano, na kolanach. Małe dziecko jest na kolanach matki, ojca i to jest błogosławieństwo. To jest początek wszelkiego błogosławieństwa. Tak należy rozumieć błogosławieństwo. Nowe życie. Życie. Świętość życia. Odpoczęcia. Więc do tego właśnie Mojżesz nawiązuje. Ale nawiązując do życia, mówi, że należy nawiązać życie, to ludzkie życie, z Bożym życiem. Może zbyt często słyszymy takie stwierdzenie, że kwestia życia, ludzkiego życia, to nie jest sprawa religijna. Owszem, to nie jest sprawa religijna, to jest kwestia rozumu, ale jeżeli nie odnosimy życia do Pana Boga, to wtedy jak mamy uzasadnić to, że nie powinniśmy komuś zadawać krzywdy? Jeżeli nie ma Boga, to dlaczego mam nie krzywdzić? Jeżeli nie ma Boga, to dlaczego nie mogę zabić? Ktoś powie, no rozum zakazuje. Zakazuje. Ale czemu nie? Niech zakazuje. Natomiast jeżeli jest Bóg, to już jest inaczej. Wobec tego, jeżeli nie ma Boga, bardzo szybko dojdziemy do sytuacji, kiedy trudno nam będzie pewne rzeczy uzasadnić. Będziemy szukać argumentów. Może tak, może nie. Dzisiaj tak, dzisiaj nie. Pan Jezus powiedział, bądź trwały w tym, co mówisz. Nie bądź dzisiaj tak, jutro nie. Wobec tego, kiedy Mojżesz nawiązuje do nowego życia, do rodzenia się nowych ludzi, nowych Izraelitów, którzy przyjdą na świat, na ziemi obiecanej, nawiązuje od razu do Pana Boga i mówi wprost: nakazuję ci miłować Pana Boga. Jak to możliwe? Jak można nakazać miłować Pana Boga? Przecież miłość powinna wynikać z wolności wyboru. Owszem, tak, ale przecież człowiek jest grzeszny. Gdy narzeczeni podchodzą do ołtarza, aby zawrzeć sakrament małżeństwa, jak brzmi, jak to brzmi, ślubuję ci miłość. I dlaczego ślubuję ci? Dlatego, że nasza ludzka wola jest zbyt słaba. Nasze chęci mogą się zepsuć, nasze myślenie może się zniekształcić, więc następuje przysięga, bo uczucia się zmienią i później znowu się zmienią i znowu się zmienią, myśli się zmienią, ale przyrzeczenie ślubne się nie zmieni, bo to przyrzeczenie jest przysięgą. Dlatego też Mojżesz może powiedzieć Izraelitom: nakazuję ci miłować Pana Boga. I dopiero kiedy człowiek zacznie miłować Pana Boga, będzie we właściwy sposób myślał i nie odważy się zlekceważyć Bożego błogosławieństwa, nie odważy się zlekceważyć Pana Boga. Jakże często musimy wracać do tych podstawowych prawd. Dlatego, że szatan ciągle wszystko infiltruje. Tak jak wszedł do ogrodu rajskiego, tak też wchodzi w umysły. Wchodzi do domów. Wchodzi w małżeństwa. Psuje. I dlatego to odniesienie wszystkiego do Pana Boga jest tak konieczne. Z tym, że w słowach Mojżesza, w tych ostatnich jego słowach, właściwie jest to jego testament, bo zbliża się dzień jego śmierci. Mając na uwadze, że już naród jest tak blisko ziemi obiecanej, on daje do zrozumienia, że trzeba będzie podejmować ważne decyzje. I tu nie chodzi o rozeznanie, bo między dobrem a złem nie ma rozeznania. Rozeznanie jest tylko między tym, co dobre, a tym, co lepsze. Tu jest rozeznanie. Na tym polega towarzyszenie człowiekowi, który zastanawia się, co uczynić. Gdy przed nami grzech lub łaska, to tu nie ma rozeznania. Tu jest wybór. Kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie życie. Wybierajcie błogosławieństwo. Nie zastanawiajcie się. Gdy zatem przychodzi chłopiec ze szkoły do mamy i do taty i pyta: mamo, tato, czy ja jestem chłopcem czy dziewczynką? Jesteś chłopcem, no ale mówią mi coś innego w szkole. To nie ma znaczenia, co ci mówią. To są biedni ludzie. Biedni ludzie, ale mamo, tato, przecież oni też chodzili do szkoły. Oni są ponoć mądrzy, uczyli się. Dziecko, to są biedni ludzie. To są ludzie głupi. To jest, dziecko, głupota. A głupota może być grzechem. Gdy człowiek po studiach, wiedząc, że sam pochodzi od mężczyzny i kobiety, wmawia dziecku, że może być albo mężczyzną, albo kobietą, to jest oszust, to jest kłamczuch, to jest człowiek na usługach świata ciemności. Nie ma zatem rozeznania. W kwestiach dobra i zła jest wybór. Wybieraj to, co dobre, to, co święte. Owszem, jeżeli nie masz w swoim życiu odniesienia do Pana Boga, do Jego woli, do Jego miłości, do Jego miłosierdzia, to tak, to będziesz się zastanawiał, a co mam wybrać, a co mam zrobić. Więc będzie zawsze jakiś trud związany z tym wszystkim. Będzie trud. Przecież Pan Jezus mówi wyraźnie: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów, uczonych w piśmie. Zostanie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tak będziemy się spotykać z tym trudem. Czasami trudno przekonać kogoś do podstawowej prawdy. Ubolewają czasami rodzice nad tym, że tak bardzo się starali dobrze wychować swoje dzieci. I co się stało? To jest też wielki krzyż, wielki ból. Ból, do którego niemniej nawiązuje Pan Jezus. Ale Pan Jezus, nawet gdy mówi o bólu, kończy na zmartwychwstaniu. I tu znowu dla człowieka, który się nie modli, to będzie trudne do zrozumienia. Dla człowieka, który nie jest blisko Pana Boga, nie spowiada się albo nie spowiada się często, nie przystępuje do Komunii Świętej, takiemu człowiekowi trudno będzie zrozumieć coś takiego jak krzyż, cierpienie. A dlaczego? A po co? A co Pan Bóg mi nie chce pomóc? A może Go nie ma? Ponad 50 lat temu odszedł z tego świata jeden z największych mistyków Kościoła katolickiego. Był to kapłan, ksiądz Dolindo Ruotolo. Urodził się 2 lata przed świętym Maksymilianem Kolbe. Większość swojego życia spędził w Neapolu, we Włoszech. Gdy mówił o swoim dzieciństwie, często nawiązywał do swoich rodziców. Opowiadał, że jako mały chłopiec często spoglądał na swojego modlącego się ojca. Ale zawsze dziwiła go jedna rzecz. Gdy tata sięgał po różaniec, pisze ksiądz Dolindo, zawsze brał do ręki ziarenka kukurydzy i rozsypywał te ziarenka na podłogę. I wtedy, klęcząc do modlitwy, klękał właśnie na tych ziarenkach kukurydzy. I mały Dolindo nie mógł tego zrozumieć. Przecież to boli. Przecież to tatę boli. Cały różaniec odmówić, klęcząc na tych malutkich ziarenkach kukurydzy. Dlaczego on to robi? Czasami ten właśnie ojciec przyciskał swoje czoło do posadzki, ale właśnie tam na tej posadzce były te ziarenka i to też bolało. Dlaczego tata to robi? Dlaczego tak się modli? Ale nie miał odwagi zapytać. Mając 14 lat, kiedy już Dolindo wiedział, że zostanie kapłanem, próbował podjąć ten temat z tatą. Ale jakoś zabrakło odwagi. I wtedy tata mu powiedział: wiesz co? Ty będziesz jakimś niezwykłym kapłanem, bo ty będziesz jak jeden z apostołów, będziesz przyciągał tłumy ludzi do nieba. Pisząc te słowa, wiele lat później, ksiądz Dolindo stwierdził, że zrozumiał teraz, dlaczego te ziarenka kukurydzy były potrzebne. Dlaczego ból taty był potrzebny. I napisał to ksiądz Dolindo wówczas, gdy sam był ciężko schorowany. Ksiądz Dolindo, niewiele osób to wie, nazywał siebie szpitalem. Mówił, ja jestem szpitalem, bo Pan Bóg dał mi wszystkie możliwe choroby świata. I rzeczywiście, lekarze nie mogli zrozumieć, jak ten człowiek żyje. To nie były choroby zakaźne, to były choroby różne, włącznie z paraliżem, bo 10 lat przed śmiercią przeżył zawał. Więc połowa jego ciała była sparaliżowana przez 10 lat. I on stwierdził, że widocznie to cierpienie ojca, który dobrowolnie wziął ten dziwny krzyż na siebie, to miało służyć synowi, który rzeczywiście nadal po dziś dzień, bo tłumy ludzie udają się dzisiaj do Neapolu, od jakiegoś czasu również liczni Polacy udają się do Neapolu, do grobu sługi Bożego, bo toczy się jego proces beatyfikacyjny, księdza Dolindo. I proszą tam o wstawiennictwo. I jakże liczne cuda dzieją się przy jego grobie. Jego całe życie było jednym wielkim krzyżem. Wiele razy niezrozumiany przez duchowieństwo, ukarany przez władze kościelne, suspendowany wielokrotnie. Przez wiele lat nie mógł nawet posługiwać swobodnie, ale zawsze wracał obraz tego ojca, który potrafił uklęknąć z bólem na tych małych ziarenkach kukurydzy po to, aby jego syn został świętym kapłanem. Pan Jezus, zwracając się do nas dzisiaj, zadaje nam pytanie, cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Potrzeba nam wracać cały czas do orędzia Matki Bożej Fatimskiej, która nauczyła dzieci fatimskie, że nasze cierpienie nie jest bez celu. Dla człowieka, który spogląda na krzyż Chrystusowy, dla takiego człowieka zawsze czeka siła. Może nie zawsze uzdrowienie fizyczne, może nie zawsze będzie to rozwiązanie wszystkich problemów własnych, cudzych, ale zawsze czeka na nas ogromna siła, która płynie z krzyża Chrystusowego. Z tej racji, za każdym razem, gdy przystępujemy do Komunii Świętej, starajmy się to uczynić tak, jak to czynił ksiądz Dolindo, tak, jak to czyniły dzieci fatimskie. Zawsze z myślą o krzyżu. O krzyżu, który nas jednoczy, który nas przybliża do Pana Boga, który nas oczyszcza i który sprawia, że zaczynamy myśleć inaczej. Że nasze myślenie staje się bardziej boskie. Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Byłaby to rzeczywiście wielka szkoda, gdybyśmy utracili przyjaźń z Panem Bogiem. Dla tych, którzy się jeszcze do tego nie przekonali, mamy wyrazy współczucia. To są biedni ludzie. To też trochę pomaga, kiedy zastanawiamy się nad tymi bliskimi nam osobami, które odeszły od Pana Boga, czy to dzieci, czy wnuki, czy może jakieś inne osoby. Pomyślmy o tych osobach w kategoriach biedy. To są biedni ludzie. Najbiedniejszy człowiek to jest człowiek, który nie ma Boga. To jest dopiero bieda. I najszczęśliwszy człowiek to ten, który ma Pana Boga, który ma Matkę Najświętszą i świętego Józefa za najlepszych swoich przyjaciół. Podążajmy zatem w tę stronę i w ten sposób będziemy mogli odpowiedzieć sami na pytanie, cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Amen.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.